George Orwell. Rok 1984. Czyta Jerzy Radziwiłowicz. Copyright The Estate of the Late Sonia Brownell Orwell. Copyright for the Polish Edition by Muza S.A., Warszawa 2018. Copyright for the Polish Translation by Julita Mirkowicz.
Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Był jasny, zimny dzień kwietniowy i zegary biły 13. Winston Smith, z głową wtuloną w ramiona dla osłony przed tnącym wiatrem, wślizgnął się przez szklane drzwi do bloku zwycięstwa. Ale nie dość szybko, by powstrzymać tuman ziarnistego pyłu, który wtargnął za nim do środka. Klatka schodowa cuchnęła gotowaną kapustą i starymi, butwiejącymi wycieraczkami. Na jednym jej końcu wisiał barwny plakat, zbyt wielki do eksponowania w ciasnym wnętrzu. Przedstawiał tylko ogromną twarz przeszłometrowej szerokości, przystojną, czerstwą twarz mniej więcej 45-letniego mężczyzny z sutym czarnym wąsem. Winston skierował się w stronę schodów. Sprawdzanie, czy winda działa, nie miało żadnego sensu. Nawet w najlepszych okresach rzadko bywała czynna. Obecnie zaś, w ramach oszczędności związanych z przygotowaniami do tygodnia nienawiści, nie włączano prądu przed zmrokiem. Winston mieszkał na 7. piętrze, a ponieważ miał już 39 lat i owrzodzenia żylakowe na prawej nodze powyżej kostki, wspinał się wolno, kilka razy odpoczywając po drodze. Na każdym piętrze, na wprost drzwi windy, spoglądał ze ściany plakat z ogromną twarzą. Była tak namalowana, że oczy mężczyzny zdawały się śledzić każdy ruch przechodzącego. Wielki brat patrzy, głosił napis u dołu plakatu. W mieszkaniu przejęty głos czytał kolumny cyfr dotyczące wytopu surówki. Wydobywał się z podłużnej metalowej płyty, przypominającej matowe lustro, wmontowanej w ścianę po prawej. Winston obrócił pokrętło i głos nieco przycichł, lecz mimo to każde słowo dobiegało wyraźnie. Urządzenie, nazywane teleekranem, można było ściszyć, ale nie wyłączyć. Winston podszedł do okna. Drobna, mizerna postać, której chudość podkreślał jeszcze granatowy kombinezon, ubiór członka partii. Mężczyzna miał bardzo jasne włosy, cerę z natury rumianą, a skórę szorstką od chropowatego mydła, tępych żyletek i niedawnych mrozów. Świat na zewnątrz, nawet oglądany przez zamknięte okno, tchnął chłodem. W dole na ulicy podmuchy wiatru wprawiały wir kurz i skrawki papieru, a choć świeciło słońce, niebo miało barwę stali. Wszystko było jakby pozbawione koloru, z wyjątkiem porozlepianych wszędzie dookoła plakatów. Wąsata twarz patrzyła z każdej lepiej wyeksponowanej powierzchni. Jeden plakat wisiał na fasadzie domu dokładnie naprzeciwko. Wielki brat patrzy, głosił napis, a ciemne oczy wwiercały się w oczy Winstona. Niżej, na poziomie ulicy, inny plakat z naderwanym rogiem trzepotał bezładnie na wietrze, to odkrywając, to zasłaniając pojedyncze słowo Anksoc. W oddali helikopter zniżył się pomiędzy dachy, zawisł na moment niczym mucha mięsna, po czym poderwał się i odleciał, zataczając łuk. Był to patrol policji szpiegujący mieszkańców przez okna. Ale zwykła policja to pestka. Prawdziwą grozą napawała policja myśli. Za plecami Winstona głos płynący z teleekranu wciąż trajkotał o wytopie surówki i przekroczeniu 9. planu 3-letniego. Teleekran służył równocześnie za odbiornik i nadajnik. dostatecznie czuły, żeby wychwycić każdy dźwięk głośniejszy od zniżonego szeptu. Co więcej, jak długo Winston pozostawał w zasięgu metalowej płyty, był nie tylko słyszalny, lecz także widoczny. Nikt oczywiście nie wiedział, czy w danym momencie jest obserwowany. Snuto jedynie domysły, jak często i według jakich zasad policja myśli prowadzi inwigilację. Nie sposób też było wykluczyć, że przez cały czas nadzoruje wszystkich. Tak czy inaczej, mogła się włączyć w dowolny kanał, kiedy tylko chciała. Pozostawało więc żyć z założeniem i żyło się z nawyku, który przeszedł w odruch, iż każde słowo jest podsłuchiwane, a każdy ruch pilnie śledzony, chyba że w pomieszczeniu panuje akurat mrok. Winston stał tyłem do teleekranu. Tak było bezpieczniej, choć jak wiedział, z pleców też można wiele wyczytać. Kilometr dalej potężny biały gmach Ministerstwa Prawdy, jego miejsce pracy, górował nad ponurym krajobrazem. I to jest Londyn, pomyślał z niejasną odrazą. Główne miasto pasa startowego 1, trzeciej pod względem zaludnienia prowincji Oceanii. Usiłował wydobyć z pamięci jakieś wspomnienia z dzieciństwa, żeby się przekonać, czy Londyn zawsze wyglądał tak samo. Czy zawsze widziało się tu tylko rzędy sypiących się XIX-wiecznych czynszówek, o ścianach podpartych stemplami, oknach pozatykanych kawałkami dykty, dachach łatanych blachą falistą oraz rachityczne, walące się murki między ogródkami. I te porośnięte wierzbówką gruzy zbombardowanych domów, nad którymi unoszą się tumany białego pyłu. Lub tereny doszczętnie zniszczone przez bomby, gdzie zaraz wyrosły kolonie nędznych drewnianych chat, istnych kurników. Wysiłki Winstona były jednak daremne. Nie potrafił sobie nic przypomnieć. Z dzieciństwa pozostała mu w pamięci tylko seria świetlistych obrazów, pozbawionych tła i sensu. Gmach Ministerstwa Prawdy, w nowomowie mini-prawd, odbijał zdecydowanie od wszystkich innych budynków w okolicy. Była to ogromna piramida z lśniącego białego betonu, pnąca się tarasami w górę na wysokość 300 metrów. Z okna swojego mieszkania Winston widział wyraźnie trzy hasła partii, wymalowane starannie na białej fasadzie. Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła. Mówiono, że gmach Ministerstwa Prawdy ma 3000 pomieszczeń nad ziemią i tyle samo pod ziemią. W Londynie istniały jeszcze tylko 3 budynki o podobnych rozmiarach i zbliżonym wyglądzie. Tak górowały nad resztą miasta, że z dachu bloku Zwycięstwa dostrzegało się je wszystkie równocześnie. Mieściły 4 ministerstwa składające się na aparat rządowy. Ministerstwo Prawdy, któremu podlegała prasa, rozrywka, oświata i sztuka. Ministerstwo Pokoju, które zajmowało się prowadzeniem wojny. Ministerstwo Miłości, które pilnowało ładu i porządku. Wreszcie Ministerstwo Obfitości, sprawujące pieczę nad gospodarką. Ich nazwy w nowomowie brzmiały następująco. Mini prawd, mini pax, mini miło i mini obfi. Największą grozę budziło Ministerstwo Miłości. Gmach ten w ogóle nie miał okien. Winston nigdy nie był ani w środku gmachu, ani też bliżej niż pół kilometra od niego. Na teren ministerstwa wpuszczano jedynie w sprawach służbowych. Lecz nawet wówczas interesant musiał pokonywać labirynt zasieków stalowych bram i ukrytych stanowisk karabinów maszynowych. Także ulice w pobliżu patrolowali gorylowaci strażnicy w czarnych mundurach, uzbrojeni w rozsuwane pałki. Winston odwrócił się gwałtownie. Wcześniej przybrał wyraz spokojnego optymizmu, jaki najbezpieczniej było przyjąć, stojąc przodem do teleekranu. Przemierzył pokój i wszedł do maleńkiej kuchni. Chcąc wrócić do mieszkania w czasie przerwy obiadowej, zrezygnował z posiłku w stołówce ministerstwa, chociaż wiedział, iż w domu nie ma nic do jedzenia oprócz kawałka ciemnego chleba, który musi sobie zostawić na jutrzejsze śniadanie. Zdjął z półki butelkę bezbarwnego płynu ze zwykłą białą etykietą zaopatrzoną napisem Gin Zwycięstwa. Trunek wydzielał mdłą oleistą woń, niczym chińska wódka pędzona z ryżu. Winston nalał sobie prawie pełną filiżankę i pokonując wstręt opróżnił ją jednym haustem, jakby pił lekarstwo. Twarz natychmiast mu spurpurowiała, oczy zaszły łzami. Gin miał smak kwasu azotowego, a w dodatku człowiek po każdym łyku czuł się tak, jakby dostał w łeb gumową pałką. Jednakże w następnej chwili palenie w żołądku nieco zelżało i świat wydał się Winstonowi weselszy. Wydobył papierosa z pamiętnej paczki z napisem Papierosy Zwycięstwa i niebacznie uniósł go pionowo, co sprawiło, że cały tytoń wysypał się na podłogę. Z następnym poszło mu lepiej. Wrócił do pokoju i usiadł przy stoliku na lewo od teleekranu. Wyjął z szuflady obsadkę, butelkę atramentu oraz czysty, gruby zeszyt o marmurkowej okładce i czerwonym grzbiecie. Z niewiadomego powodu teleekran znajdował się w dziwnym miejscu. Zamiast jak w innych mieszkaniach tkwić na ścianie bocznej, skąd roztaczał się widok na cały pokój, wmontowany był po środku najdłuższej ściany, dokładnie na wprost okna. Po jednej jego stronie mieściła się płytka wnęka, w której teraz siedział Winston, a którą, gdy budowano blok, przeznaczono zapewne na regał z książkami. Siedząc we wnęce, cofnięty jak najgłębiej, Winston znajdował się poza polem widzenia teleekranu. Wciąż oczywiście było go słychać, lecz dopóki się nie podnosił, pozostawał niewidoczny. W pewnej mierze to niezwykły układ pokoju podsunął mu pomysł, do którego realizacji właśnie się zabierał. Głównie jednak podsunął mu go zeszyt, wyjęty przed chwilą z szuflady. Był to wyjątkowo piękny zeszyt, choć o kartkach nieco pożółkłych ze starości. Takiego gładkiego, kremowego papieru nie produkowano od ponad 40 lat. Winston podejrzewał nawet, że zeszyt jest znacznie starszy. Dostrzegł go na wystawie ubogiego sklepiku z rupieciami w jednej z bardziej obskurnych dzielnic miasta, gdzie dokładnie, już teraz nie pamiętał, i natychmiast zapragnął go mieć. Członkowie partii nie powinni zaopatrywać się w zwykłych sklepach, czyli dokonywać transakcji wolnorynkowych, lecz rozporządzenia tego nie przestrzegano zbyt surowo, gdyż wielu artykułów, takich jak sznurowadła i żyletki, nie sposób było zdobyć w żaden inny sposób. Rozejrzał się szybko po ulicy, a następnie wślizgnął do sklepiku i kupił zeszyt za 2,5 dolara, nawet nie zastanawiając się po co. Samo posiadanie czystego zeszytu mogło bowiem budzić podejrzenia. Teraz zabierał się do pisania pamiętnika. Nie było to zakazane. Nic nie było zakazane, gdyż wszelkie prawa dawno już zniesiono. Ale nie wątpił, że jeśli go nakryją, dostanie karę śmierci lub przynajmniej 25 lat ciężkich robót. Włożył do obsadki stalówkę i possał przez chwilę, żeby ją oczyścić. Pióra, archaicznego narzędzia, rzadko używano nawet do składania podpisów, ale zdobył je potajemnie i z pewnym trudem, ponieważ uznał, że piękny kremowy papier zasługuje na coś lepszego niż drapanie kopiowym ołówkiem. Prawdę mówiąc, nie nawykł do ręcznego pisania. Poza krótkimi notatkami, na ogół dyktowało się wszystko do mowopisu. Teraz jednak Winston z oczywistych względów nie mógł wykorzystać tego urządzenia do swoich celów. Zanurzył stalówkę w atramencie i zawahał się. Poczuł skurcz kiszek. Skreślenie pierwszego słowa to decydujący krok. Drobnymi, niezgrabnymi literami napisał 4 kwietnia 1984. Odchylił się do tyłu. Ogarnęło go poczucie totalnej bezradności. Wcale nie był przekonany, czy rzeczywiście jest rok 1984. Wydawało mu się to całkiem prawdopodobne, gdyż raczej nie wątpił, że ma 39 lat, a wiedział, że urodził się albo w 1944, albo w 1945. Jednakże w obecnych czasach nie dało się określić żadnej daty z większą dokładnością niż do roku lub dwóch. Dla kogo? Zaczął się nagle zastanawiać. Pisze ten pamiętnik. Dla przyszłości. Dla jeszcze nienarodzonych pokoleń. Jego myśli wirowały przez moment wokół niepewnej daty zapisanej na kartce, aż naraz wyłoniło się spośród nich jedno z ulubionych pojęć nowomowy. Dwójmyślenie. Po raz pierwszy pojął ogrom swojego przedsięwzięcia. Jak można porozumieć się z przyszłością? Jest to z natury rzeczy niemożliwe. Albo przyszłość okaże się podobna do teraźniejszości, a wówczas nie zechce go słuchać. Albo okaże się całkiem inna, a wtedy jego problemy będą dla niej zupełnie niezrozumiałe. Przez pewien czas wpatrywał się tempo w otwarty zeszyt. Z teleekranu rozbrzmiewały teraz przenikliwe tony marsza wojskowego. Najdziwniejsze było to, że nie tylko utracił zdolność formowania myśli, lecz wręcz zapomniał, co zamierzał napisać. Przez długie tygodnie szykował się do tej chwili i nigdy mu nie przyszło do głowy, że będzie potrzebował czegokolwiek poza odwagą. Samo pisanie wydawało się łatwe. Miał jedynie przelać na papier nieprzerwany, gorączkowy monolog, który brzęczał mu w głowie od wielu lat. Ale teraz ucichł zupełnie. W dodatku skóra na nodze wokół wrzodzeń zaczęła Winstona nieznośnie swędzić. Bał się podrapać, bo wówczas zawsze wdawała się infekcja. Mijały sekundy. Nie był świadom niczego oprócz pustej kartki, swędzenia nad kostką, grzmotu muzyki i lekkiego rauszu wywołanego ginem. Nagle, ogarnięty panicznym strachem, zaczął pisać, tylko częściowo zdając sobie sprawę z tego, co notuje. Nierówne wiersze, kreślone drobnym, dziecinnym pismem, zapełniały stronę, gubiąc najpierw duże litery, a w końcu i znaki przestankowe. 4 kwietnia 1984. Wczoraj wieczorem byłem w kinie, same kroniki wojenne. Jedna znakomita pokazywała bombardowanie statku z uchodźcami gdzieś na Morzu Śródziemnym. Widownie ubawiły najbardziej ujęcia olbrzymiego tłuściocha uciekającego w pław przed helikopterem. Najpierw pokazywano go, jak pluszcze się w wodzie niczym morświn, potem przez celowniki helikoptera, a potem podziurawionego jak sito. Woda wokół niego zaczerwieniła się i nagle zaczął iść na dno. Jakby przez te dziury woda wlewała mu się do środka. Widownia wyła ze śmiechu, kiedy tonął. Potem pokazano łódź ratunkową z dziećmi, nad którą zawisł helikopter. Na dziobie siedziała kobieta w średnim wieku, chyba Żydówka, trzymając w ramionach chłopczyka, może 3-letniego. Wył z przerażenia i chował głowę między jej piersi, jakby chciał się tam skryć niczym zwierzę w norze. A ona, ta kobieta, tuliła go i uspokajała, choć sama była zielona ze strachu, cały czas zasłaniając go rękoma, jakby mogła ochronić przed kulami. Potem helikopter zrzucił na nich 20-kilową bombę. Niesamowity błysk i łódź rozpadła się w drzazgi. Potem było świetne ujęcie dziecięcej rączki wylatującej w górę, hen, hen, w górę. Helikopter z kamerą na dziobie musiał to filmować. Rzędów dla partyjnych posypały się rzęsiste oklaski, ale w części dla proli jakaś kobieta zaczęła się nagle awanturować i wydzierać, że nie powinni tego pokazywać, nie przy dzieciach, że tak nie można, nie przy dzieciach, nie wolno, aż w końcu policjanci musieli ją wyrzucić z sali. Wyrzucili, ale pewnie nic jej się nie stanie, nikogo nie obchodzi, co gadają prole. Typowa reakcja prolki. Tacy nigdy... Winston przerwał pisanie, bo chwycił go skurcz w dłoni. Nie miał pojęcia, co go skłoniło do wypisywania podobnych bzdur, ale stało się coś dziwnego. Podczas gdy relacjonował kronikę filmową, zupełnie inne wydarzenie stanęło mu w pamięci. I to tak wyraźnie, że niemal poczuł się na siłach utrwalić je również. Uświadomił sobie, że właśnie z powodu tego wydarzenia nagle zdecydował się wrócić w przerwie do domu i akurat dziś rozpocząć pisanie pamiętnika. Do wydarzenia tego, jeśli coś tak nieuchwytnego można w ogóle nazwać wydarzeniem, doszło dziś rano w ministerstwie. Zbliżała się 11:00 i w departamencie archiwów, gdzie zatrudniony był Winston, w przygotowaniu do 2 minut nienawiści wyciągnięto już krzesła z poszczególnych przegród i ustawiono na środku sali naprzeciwko wielkiego teleekranu. Winston właśnie zajmował miejsce w jednym ze środkowych rzędów, gdy na salę weszły niespodziewanie 2 osoby. Znał je z widzenia, lecz nigdy nie zamienił nimi słowa. Pierwszą z nich była dziewczyna, którą często mijał na korytarzu. Nie miał pojęcia, jak się nazywa, ale wiedział, że pracuje w Departamencie Literatury. Prawdopodobnie, ponieważ czasem widywał ją z narzędziami i z rękoma powalanymi smarem, była mechanikiem obsługującym jedną z maszyn piszących powieści. Wyglądała na zuchwałą dziewczynę, na około 20-kilkoletnią i miała gęste, ciemne włosy, piegowatą twarz oraz szybkie ruchy sportsmenki. Wąska, czerwona szarfa, emblemat Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, oplatała ją ciasno w pasie, uwypuklając kształtność sylwetki ukrytej pod kombinezonem. Winston nie cierpiał jej, nienawidził od pierwszego wejrzenia. Doskonale wiedział dlaczego. Drażnił go zapał do pieszych wędrówek, hokeja na trawie, zimnych pryszniców i prawomyślność, które zdawały się z niej promieniować. Nie cierpiał wszystkich kobiet, a zwłaszcza młodych i ładnych. Z reguły właśnie kobiety, szczególnie te młode, były najbardziej fanatycznymi zwolennikami partii, wierzącymi ślepo w budujące slogany, ochoczo szpiegującymi wszystkich dookoła i węszącymi najdrobniejsze przejawy nieortodoksyjności. Ta zaś sprawiała wrażenie bardziej niebezpiecznej od innych. Raz, kiedy mijali się na korytarzu, posłała mu z ukosa szybkie spojrzenie, które przewierciło go niemal na wylot i przejęło panicznym lękiem. Przyszło mu do głowy, że dziewczyna jest agentką policji myśli. Chociaż było to mało prawdopodobne, zawsze odczuwał dziwny niepokój, w którym strach mieszał się z wrogością, ilekroć znajdowała się w pobliżu. Drugą osobą był mężczyzna nazwiskiem O'Brien, członek wewnętrznej partii, piastujący tak ważną i wysoką funkcję, że Winston miał jedynie mgliste pojęcie, na czym ona polega. Na widok zbliżającego się czarnego kombinezonu członka wewnętrznej partii, wśród osób zgromadzonych przy krzesłach, momentalnie zapanowała cisza. O'Brien, postawny, tęgi mężczyzna o byczym karku i pospolitej, wyrazistej, wiecznie nasrożonej twarzy, mimo swego groźnego wyglądu nie pozbawiony był pewnego uroku. Sposób, w jaki poprawiał na nosie okulary, miał w sobie coś autentycznie rozbrajającego, a zarazem niezwykle kulturalnego. Gdyby ktoś jeszcze rozumował w podobnych kategoriach, gest ten przywodziłby na myśl szlachcica z XVIII wieku, częstującego znajomych tabaku. Winston widział O'Briena z 10 razy w ciągu tyluż lat. Coś go przyciągało do niego. I to nie tylko ów dziwny kontrast między uprzejmym sposobem bycia a wyglądem zawodowego zapaśnika. Chodziło raczej o skryte przeświadczenie, nawet nie tyle przeświadczenie, ile nadzieję, że polityczna ortodoksyjność O'Briena jest daleka od doskonałości. Coś w jego twarzy sugerowało to nieodparcie. Możliwe jednak, iż na obliczu O'Briena malował się nie brak ortodoksyjności, lecz po prostu inteligencja. W każdym razie sprawiał wrażenie człowieka, z którym można by porozmawiać, gdyby udało się oszukać teleekrany i znaleźć się z nim sam na sam. Winston nie uczynił nigdy najmniejszej próby, by sprawdzić swoje podejrzenia. Zresztą nie miał jak. O'Brien spojrzał na zegarek i widząc, że dochodzi 11:00, postanowił zostać w Departamencie Archiwów na 2 minuty nienawiści. Zajął miejsce w tym samym rzędzie co Winston, kilka krzeseł dalej. Między nimi siedziała drobna, rudawa blondynka, która pracowała w przegrodzie sąsiadującej z przegrodą Winstona. Dziewczyna o ciemnych włosach usiadła bezpośrednio za Winstonem. W następnej sekundzie z wielkiego teleekranu z przodu sali popłynął ohydny, zgryźliwy głos, przypominający warkot jakiejś potwornej, nienaoliwionej maszyny. Głos tak koszmarny, że słuchaczy bolały zęby i ciarki przechodziły im po grzbiecie. Zaczęła się nienawiść. Jak zwykle na ekran wypłynęła twarz Emanuela Goldsteina, wroga ludu. Wśród widowni rozległy się syki. Drobna, rudawa blondynka wydała pisk strachu i obrzydzenia. Goldstein, renegat i odstępca, niegdyś, dawno temu, jak dawno, tego nikt dokładnie nie pamiętał, był jednym z przywódców partii, równym niemal samemu wielkiemu bratu. Ale później wdał się w działalność kontrrewolucyjną i został skazany na karę śmierci. W tajemniczych okolicznościach udało mu się jednak zbiec, a następnie zniknąć. Program 2 minut nienawiści zmieniał się codziennie, lecz za każdym razem koncentrował się na Goldsteinie. Był głównym zdrajcą. On pierwszy skalał czystość partii. Wszystkie następne zbrodnie przeciwko partii, wszystkie zdrady, sabotaże, herezje, dewiacje wywodziły się bezpośrednio z jego nauk. Wciąż knuł. Coraz to nowe spiski. Zza morza, gdzie żył pod ochroną swoich zagranicznych mocodawców, albo nawet, bo krążyły i takie pogłoski, z ukrycia w samej Oceanii. Winston czuł ucisk przepony. Ilekroć widział twarz Goldsteina, targały nim sprzeczne emocje. Była to szczupła, żydowska twarz z niewielką kozią bródką, otoczona ogromną aureolą kręconych siwych włosów. Bystra twarz, lecz zarazem mająca w sobie coś, co zasługiwało na najwyższą pogardę. Jakaś starcza głupkowatość cechowała długi, wąski nos, na którego końcu sterczały okulary. Przywodziła na myśl pysk owcy, a głos także kojarzył się z owczym bekiem. Goldstein wygłaszał swój zwykły, jadowity atak na doktryny partii. Atak tak przesadny i przewrotny, że nawet dziecko powinno się na nim poznać. Jednocześnie zaś na tyle przekonujący, aby w każdym wzbudzić lęk, iż inni, mniej rozważni słuchacze, mogą dać się nabrać. Szkalował wielkiego brata. Wyszydzał dyktaturę partii. Domagał się natychmiastowego zawarcia pokoju z Eurazją. Opowiadał się za wolnością słowa i druku, prawem do zgromadzeń, wolnością myśli. Krzyczał histerycznie, że zdradzono rewolucję. Wszystko to w szybkiej, wielozgłoskowej mowie swoistej parodii stylu partyjnych mówców, a nawet zawierającej zwroty z nowomowy. W rzeczy samej zawierającej więcej takich zwrotów, niż jakikolwiek członek partii używał na co dzień. I przez cały ten czas, żeby nikt nie miał wątpliwości, czyim interesom mają faktycznie służyć zwodnicze enuncjacje Goldsteina, za jego głową maszerowały przez ekran niezliczone kolumny eurazjatyckich wojsk. Szereg za szeregiem krzepko wyglądających żołnierzy o pozbawionych wyrazu azjatyckich twarzach, które podpływały do samego ekranu i nikły, a na ich miejscu pojawiały się następne. Głuche, miarowe dudnienie żołnierskich butów tworzyło podkład dla bekliwego głosu Goldsteina. Nienawiść nie trwała jeszcze 30 sekund, gdy mimowolne okrzyki wściekłości wyrwały się z gardeł obecnych na sali. Nie sposób było znosić cierpliwie widoku zadowolonego z siebie owczego pyska i przerażającej potęgi eurazjatyckiej armii maszerującej w tle. Co więcej, nie tylko jego widok, lecz nawet myśl o Goldsteinie automatycznie wywoływały lęk i gniew. Stanowił obiekt nienawiści znacznie trwalszy niż Eurazja czy Wschód Azja. Bo kiedy Oceania prowadziła wojnę z jednym mocarstwem, zwykle zawierała pokój z drugim. A najdziwniejsze było to, że choć darzono go taką pogardą, nienawiścią, choć codziennie po 1000 razy z mównic i teleekranów, w gazetach i książkach zbijano, druzgotano, ośmieszano i demaskowano jego teorie jako żałosne brednie, wpływy Goldsteina wcale nie malały. Zawsze znajdowali się nowi naiwniacy, dający się okpić. Niemal codziennie policja myśli demaskowała szpiegów i sabotażystów działających pod jego kierunkiem. Dowodził wielką tajną armią, podziemną organizacją spiskowców, dążących za wszelką cenę do obalenia ustroju. Podobno zwała się braterstwem. Chodziły też słuchy o strasznej księdze, kompendium wszystkich herezji autorstwa Goldsteina, która krąży potajemnie. Była to książka bez tytułu. Jeśli ktoś w ogóle o niej wspominał, nazywał ją po prostu księgą. Ale wiedziano o niej tylko z niejasnych pogłosek. Zarówno braterstwo, jak i księga należały do tematów, których nie poruszał, jeśli mógł je ominąć, żaden szeregowy członek partii. W drugiej minucie nienawiści zebranych ogarnął szał. Zrywali się z krzeseł i wrzeszczeli, ile sił w płucach, żeby tylko zagłuszyć ohydne beczenie płynące z ekranu. Twarz drobnej, rudawej blondynki nabiegła krwią. Jej usta zamykały się i otwierały niczym paszcza wyrzuconej na brzeg ryby. Nawet tłuste policzki O'Briena pokryły się rumieńcem. Członek wewnętrznej partii siedział wyprostowany, a jego potężna klatka piersiowa unosiła się i drżała, jakby tamował nią napór wzburzonej fali. Ciemnowłosa dziewczyna za Winstonem zaczęła krzyczeć: "Świnia, świnia, świnia!" Po czym nagle chwyciła opasły słownik nowomowy i cisnęła nim w ekran. Trafił Goldsteina w nos, ale odbił się i spadł na ziemię. Głos zdrajcy perorował nieubłaganie. W chwili opamiętania Winston zdał sobie sprawę, że krzyczy wraz z innymi i z furią bębni piętami w poprzeczkę krzesła. Najgorsze w dwóch minutach nienawiści było nie to, iż człowiek czuł się zmuszony do takiego zachowania, ale że nie umiał się wręcz powstrzymać od przyłączenia do zbiorowego obłędu. Już po 30 sekundach udawanie stawało się zbędne. Ohydna ekstaza strachu i mściwości, pragnienie mordu, zadawania tortur, miażdżenia kilofem twarzy płynęły przez całą grupę jak prąd elektryczny, przemieniając wszystkich wbrew ich woli w toczących pianę rozwrzeszczanych szaleńców. Ta przemożna furia była abstrakcyjnym, nieuniknionym uczuciem, które z łatwością skupiało się na tym lub innym celu, niby płomień lampy lutowniczej. Zdarzało się, że nienawiść Winstona wcale nie była zwrócona przeciwko Goldsteinowi, lecz wręcz odwrotnie, przeciwko wielkiemu bratu, partii i policji myśli. W takich chwilach całym sercem współczuł samotnemu, wyszydzanemu odszczepieńcowi na ekranie, jedynemu strażnikowi prawdy i rozsądku w świecie kłamstw. Lecz już w następnej sekundzie jednoczył się z otaczającym go tłumem i wszystko, co mówiono o Goldsteinie, traktował jak najświętszą prawdę. Jego skrywana nienawiść do wielkiego brata przeradzała się w uwielbienie. Wielki brat jawił mu się jako potężny, niepokonany, nieustraszony obrońca, żelazna opoka powstrzymująca azjatyckie hordy. Goldstein zaś, mimo osamotnienia, bezradności oraz wątpliwości co do samego faktu jego istnienia, zdawał mu się złowrogim czarownikiem, zdolnym siłą głosu zburzyć fundamenty cywilizacji. Chwilami można było świadomie zwracać swoją nienawiść w tę lub w inną stronę. Nagle, z gwałtownym wysiłkiem, jakim podczas nocnego koszmaru odrywa się głowę od poduszki, Winstonowi udało się skierować gniew z twarzy na ekranie ku ciemnowłosej dziewczynie. Żywe, wspaniałe obrazy rozbłysły w jego myślach. Okłada ją gumową pałką, aż pada martwa. Przywiązuje do pala, tak jak oprawcy świętego Sebastiana, i szpikuje strzałami, gwałci ją i w chwili orgazmu podrzyna jej gardło. Znacznie jaśniej niż kiedykolwiek przedtem zdał sobie sprawę, dlaczego tak bardzo jej nienawidzi. Nienawidzi jej, ponieważ jest młoda, ładna i aseksualna. Ponieważ chce z nią pójść do łóżka, a nigdy nie będzie mógł. Ponieważ jej rozkoszną, gibką kibić, która aż się prosi, żeby otoczyć ją ręką, opasuje obmierzła, szkarłatna szarfa, agresywny symbol wstrzemięźliwości płciowej. Nienawiść osiągnęła apogeum. Głos Goldsteina przeszedł w autentyczne beczenie i na moment zamiast jego twarzy pojawił się barani łeb, który wnet zastąpiła sylwetka eurazjatyckiego żołnierza. Zbliżał się, rosnąc w oczach, potężny i straszny, sterkoczącym pistoletem maszynowym w dłoniach, jakby zaraz miał wyskoczyć z ekranu, aż niektórzy siedzący w pierwszym rzędzie szarpnęli się ze strachu do tyłu. Lecz w tej samej chwili głębokie westchnienie ulgi wyrwało się ze wszystkich piersi, gdyż miejsce wrogiej sylwetki zajęła twarz wielkiego brata o ciemnych włosach i wąsach, promieniująca potęgą i tajemniczym spokojem, tak ogromna, że wypełniła niemal cały ekran. Nikt nie słyszał, co mówi wielki brat, lecz znać było po tonie, że to słowa pokrzepienia, jakie zwykle wypowiada się w zgiełku bitwy. Ich sens jest nieważny, bo przywracają otuchę przez sam fakt wypowiedzenia. Potem twarz wielkiego brata zaczęła znikać, a na jej miejsce pojawiły się trzy hasła partii, wypisane tłustymi wersalikami. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Wąsate oblicze majaczyło jeszcze przez kilka sekund na ekranie, jakby tak mocno odcisnęło się w umysłach patrzących, iż nie mogli go od razu zapomnieć. Drobna, rudowa blondynka wychyliła się gwałtownie ponad oparciem stojącego przed nią krzesła. Drżącym szeptem zawołała coś, co brzmiało jak „Mój Zbawco!” i wyciągnęła ręce w stronę ekranu. Następnie ukryła twarz w dłoniach. Nie ulegało wątpliwości, że przeżywa wręcz religijną ekstazę. W tym samym momencie wszyscy zebrani zaczęli głośno i rytmicznie skandować WB, 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 raz po raz, bez pośpiechu, pozostawiając wyraźną przerwę między pierwszą zgłoską a drugą, głuche zawodzenie, tak autentycznie dzikie, że w tle niemal słyszało się tupoty bosych stóp i łoskot tamtamów. Trwało to dobre pół godziny. Pieśń ta rozbrzmiewała wówczas, gdy chciano dać upust nazbyt silnym emocjom. W pewnej mierze stanowiła pean na cześć mądrości i majestatu wielkiego brata, ale przede wszystkim był to rodzaj autohipnozy, świadome zagłuszanie myśli rytmicznym wrzaskiem. Winston czuł, że wywracają mu się wnętrzności. Choć podczas dwóch minut nienawiści nie umiał się powstrzymać od udziału w zbiorowym szaleństwie, prymitywne wycie WB, WB zawsze przejmowało go grozą. Oczywiście krzyczał wraz z innymi. Nie sposób było postąpić inaczej. Ukrywanie prawdziwych uczuć, kontrolowanie mimiki, robienie tego samego co wszyscy stało się reakcją odruchową. Ale właśnie wtedy, przez kilka sekund, wyraz oczu mógł zdradzać jego najskrytsze myśli. I właśnie wtedy nastąpiło to niezwykłe wydarzenie. Jeśli rzeczywiście nastąpiło cokolwiek. Na chwilę skrzyżowały się spojrzenia jego i O'Briena. O'Brien akurat wstał. Zdjął okulary i ponownie je zakładał charakterystycznym gestem. Lecz w ułamku sekundy, kiedy ich oczy się spotkały i gdy tak patrzyli na siebie, Winston wiedział, tak, wiedział, że O'Brien myśli to samo, co on. Porozumieli się wzrokiem, zupełnie jakby ich umysły otworzyły się i myśli płynęły z jednego do drugiego za pośrednictwem oczu. Jestem z tobą, zdawał się mówić O'Brien. Wiem doskonale, co czujesz. Wiem wszystko o twojej pogardzie, nienawiści, obrzydzeniu. Ale nie trać otuchy. Jestem po twojej stronie. Potem kontakt duchowy się urwał, a twarz O'Briena stała się tak samo nieprzenikniona, jak twarze pozostałych. To wszystko, co zaszło. Winston już nie był nawet pewien, czy ta znacząca wymiana spojrzeń nastąpiła rzeczywiście. Takie sytuacje nigdy nie miały dalszego ciągu, ale przynajmniej podtrzymywały w nim wiarę lub nadzieję, że partia liczy więcej wrogów niż on jeden. Może pogłoski o potężnych tajnych spiskach są prawdziwe? Może braterstwo istnieje naprawdę? bo mimo ciągłych aresztowań, publicznych spowiedzi i egzekucji, nie sposób było wykluczyć, że braterstwo to wyłącznie mistyfikacja. Winston czasem wierzył w jego istnienie, kiedy indziej znów nie. Nie dysponował żadnymi dowodami. Swoje podejrzenia opierał na błahostkach, które mogły nic nie znaczyć. Na strzępach zasłyszanych rozmów, zatartych gryzmołach na ścianach toalet. A raz, obserwując spotkanie dwóch nieznajomych, na drobnym ruchu ręki, który sprawiał wrażenie znaku rozpoznawczego. Była to jednak wyłącznie zabawa w zgadywankę. Zresztą całkiem prawdopodobne, że miał po prostu zbyt bujną wyobraźnię. Wrócił do swojej przegrody, nie patrząc więcej na O'Briena. Nie przyszło mu do głowy, żeby po wymianie porozumiewawczych spojrzeń uczynić następny krok. Nawet gdyby wiedział, jak się do tego zabrać, byłoby to zbyt niebezpieczne. Przez sekundy lub dwie spoglądali na siebie znacząco. Ale na tym musiało się zakończyć. Lecz w ciasnej samotności, w jakiej przyszło wszystkim wegetować, nawet tak drobny incydent był pamiętnym wydarzeniem. Winston otrząsnął się z zadumy i wyprostował na krześle. Beknął. Wypity gin podchodził mu do gardła. Znów spojrzał na otwarty zeszyt. Stwierdził, że kiedy tak siedział, pogrążony w bezradnych rozmyślaniach, równocześnie jakby automatycznie pisał. I to nie tym samym ścieśnionym, krzywym pismem, co wcześniej. Pióro ślizgało się zmysłowo po gładkim papierze, kreśląc dużymi, zgrabnymi literami. Precz z wielkim bratem, 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 raz za razem, zapełniając pół strony. Nie mógł opanować dreszczu trwogi. Absurdalna reakcja, bo napisanie tych konkretnych słów nie stwarzało większego niebezpieczeństwa niż sam fakt otwarcia zeszytu. Przez moment miał jednak ochotę wyrwać zapisane strony i w ogóle zrezygnować z prowadzenia pamiętnika. Nie uczynił tego, gdyż wiedział, że to nic nie da. Nie robi różnicy, czy będzie dalej pisał precz z wielkim bratem, czy przestanie. Nie robi różnicy, czy będzie dalej prowadził pamiętnik, czy zrezygnuje. Policja myśli i tak go dopadnie. Popełnił i popełniłby nawet wówczas, gdyby nie napisał ani słowa, zasadniczą zbrodnię, z której brały się wszystkie pozostałe. Myśl o zbrodnie. Myśl o zbrodni nie da się ukrywać wiecznie. Przez pewien czas, nawet przez lata, winowajca może unikać kary, ale prędzej czy później musi mu się powinąć noga. Aresztowania następowały nocą. Zawsze nocą. Nagłe wyrwanie ze snu, brutalne dłonie szarpiące cię za ramię, oślepiający blask latarki, wokół łóżka krąg surowych twarzy. Na ogół nie było procesów, żadnych komunikatów o aresztowaniu. Ludzie po prostu znikali. Zawsze nocą. Twoje nazwisko usuwano z ksiąg metrykalnych, wymazywano każdy ślad tego, co robiłeś w życiu. Twoje krótkie istnienie zostawało zdementowane i zapomniane. Likwidowano cię, unicestwiano. Mówiono o tobie, że zostałeś ewaporowany. Na moment ogarnęła go histeria. Zaczął czym prędzej pokrywać kartkę niechlujnymi bezgrołami. Zastrzelą mnie, co z tego? Strzelą mi w tył głowy, co z tego? Precz z wielkim bratem. Zawsze strzelają w tył głowy, co z tego? Precz z wielkim bratem. Trochę zawstydzony odchylił się do tyłu i odłożył pióro. W następnej chwili podskoczył gwałtownie na krześle. Ktoś stukał do drzwi. Tak szybko. Siedział cicho jak mysz, w daremnej nadziei, że stukanie się nie powtórzy. Ale nie. Rozległo się ponownie. Zwlekając, mógł tylko pogorszyć sytuację. Serce waliło mu jak młotem, lecz jego twarz, na skutek wieloletniego przyzwyczajenia, była pozbawiona wszelkiego wyrazu. Podniósł się i ciężkim krokiem ruszył w stronę drzwi.
Rozdział drugi.
Z dłonią na klamce spostrzegł, że zostawił na stoliku pamiętnik. Przez całą stronę biegły słowa precz z wielkim bratem. Wypisane tak dużymi literami, że niemal dawało się odczytać z drugiego końca pokoju. Pozostawienie zeszytu na wierzchu było szczytem głupoty, ale jak zdał sobie sprawę, nawet ogarnięty strachem, nie chciał go zamknąć przed wyschnięciem atramentu, żeby nie poplamić kremowego papieru. Wziął głęboki oddech i otworzył drzwi. Natychmiast zalała go fala ulgi. Na korytarzu stała bezbarwna, zachukana kobiecina o rzadkich włosach i poznaczonej bruzdami twarzy. — A, jesteście, towarzyszu! — zaczęła żałobnym, skomlącym głosem. — Zdawało mi się, że słyszę, jak wracacie. Czy moglibyście wpaść do nas, obejrzeć? Zlew zatkał się i... Była to pani Parsons, sąsiadka z tego samego piętra. Partia nie pochwalała stosowania zwrotu pani. Należało do każdego zwracać się per towarzyszu lub towarzyszko, ale w wypadkach niektórych kobiet wyraz ten sam cisnął się na usta. Miała około 30, wyglądała jednak znacznie starzej. Odnosiło się wrażenie, że w jej zmarszczkach osiadł kurz. Winston ruszył za nią korytarzem. Konieczność dokonywania drobnych napraw stanowiła niemal codzienną bolączkę lokatorów. Blok Zwycięstwa był starym budynkiem, wzniesionym około 1930 roku i dosłownie się sypał. Tynk odpadał z sufitów i ścian, rury pękały przy silniejszych mrozach, dach przeciekał, ilekroć padał śnieg, a kaloryfery były zwykle letnie, chyba że dla oszczędności w ogóle je wyłączano. Naprawy, jeśli nie zdołano ich wykonać we własnym zakresie, wymagały zatwierdzenia przez odległe komisje, które zwykłe wstawienie szyby potrafiły przeciągać 2 lata. To oczywiście dlatego, że Toma nie ma w domu, dodała pani Parsons. Mieszkanie Parsonsów, większe niż Winstona, także wyglądało obskurnie, lecz w nieco inny sposób. Wszystko było poobijane i poniszczone, jak gdyby przed chwilą przeszło tędy jakieś ogromne zwierzę, tratując przeszkody na swojej drodze. Po podłodze walał się sprzęt sportowy. Kije hokejowe, rękawice bokserskie, rozpruta piłka nożna i para przepoconych szortów wywróconych na lewą stronę. A na stole piętrzyły się brudne naczynia oraz postrzępione podręczniki szkolne. Na ścianach wisiały szkarłatne proporce Ligi Młodych i Kapusiów oraz duży plakat Wielkiego Brata. Tutaj również unosił się w powietrzu zapach gotowanej kapusty, jednakże wymieszany z ostrzejszą wonią potu, który nie wiadomo jak, ale czuło się to zaraz po wejściu do środka, wydzielała osoba chwilowo nieobecna w mieszkaniu. W innym pokoju ktoś usiłował akompaniować na grzebieniu, przykrytym skrawkami papieru, orkiestrze wojskowej. Dźwięki marsza nadal płynęły z teleekranu. To dzieci, oznajmiła pani Parsons, rzucając wylęknione spojrzenie w stronę zamkniętych drzwi. Przez cały dzień nie wychodziły z domu i oczywiście zwykła nie kończyć rozpoczętych zdań. Zlew kuchenny wypełniony był niemal po brzegi brudną zielonkawą wodą, która obrzydliwie cuchnęła kapustą. Winston ukląkł, żeby obejrzeć kolanko syfonu. Nie cierpiał pracy fizycznej i nie lubił się schylać, bo prawie zawsze dostawał wtedy ataku kaszlu. Pani Parsons obserwowała go bezradnie. Oczywiście, gdyby Tom był w domu, naprawiłby to w mig, powiedziała. Uwielbia takie zajęcia. Tom to złota rączka. Parsons, tak samo jak Winston, pracował w Ministerstwie Prawdy. Był tłustawym, lecz pełnym wigoru mężczyzną, wręcz paraliżującej głupoty, zlepkiem idiotycznych entuzjazmów, jednym z tych ślepo posłusznych i całkowicie oddanych wołów roboczych, na których bardziej niż na policji myśli opierała się stabilność partii. Ostatnio, w wieku 35 lat, został niemal siłą usunięty z Ligi Młodych. A nim przeszedł do Ligi, zdołał przedłużyć swoje członkostwo w Kapusiach o rok ponad wiek statutowy. W ministerstwie zajmował się jakieś podrzędne stanowisko, nie wymagające żadnej inteligencji. Należał za to do najbardziej czynnych członków Komitetu Sportowego oraz innych zespołów zajmujących się organizowaniem wspólnych pieszych wycieczek, spontanicznych manifestacji, kampanii oszczędnościowych i innych dobrowolnych akcji. Między pyknięciami fajki z cichą dumą informował każdego, że przez ostatnie 4 lata nie opuścił ani jednego wieczoru w świetlicy osiedlowej. Zapierający dech odór potu, jakby podświadome świadectwo jego pracowitości, towarzyszył mu wszędzie i unosił się w powietrzu, długo po jego wyjściu. Czy ma pani żabkę, takie narzędzie? Spytał Winston, zbadawszy zakrętkę przy kolanku. Żabkę? Powtórzyła pani Parsons, natychmiast tracąc resztki wiary w siebie. Nie wiem, nie jestem pewna, może dzieci... Rozległ się tupot butów, kolejny przenikliwy świst na grzebieniu i dzieci wpadły do salonu. Pani Parsons przyniosła żabkę. Winston wypuścił wodę i z obrzydzeniem wyciągnął zlepek włosów, który zatykał odpływ. Najlepiej jak mógł, umył ręce w zimnej wodzie płynącej z kranu i wrócił do pokoju. — Ręce do góry! — ryknął bezlitosny głos. Dorodny, 9-letni Urwis wyskoczył zza stołu, grożąc Winstonowi dziecinnym pistoletem maszynowym, podczas gdy jego 2 lata młodsza siostrzyczka celowała w Winstona z kawałka patyka. Oboje mieli na sobie granatowe spodenki, szare bluzy i czerwone chusty, umundurowanie kapusiów. Winston podniósł ręce nad głowę, ale zrobiło mu się nieswojo, gdyż zachowanie malców było tak zajadłe, jakby wcale nie chodziło o zabawę. — Zdrajca! — wrzeszczał dzieciak. — Myślozbrodniarz! Eurazjatycki szpicel! Zastrzelę cię, ty łajdaku! Ewaporuję! Wyślę do kopalni soli! Nagle oboje, dziewczynka naśladowała każdy gest brata, zaczęli skakać wokół niego i krzyczeć — Zdrajca! Myślozbrodniarz! W ich zachowaniu było coś przerażającego, tak jak w igraszkach tygrysiątek, które kiedyś wyrosną na ludojady. Z oczu chłopca biła jakaś rozmyślna wściekłość, całkiem wyraźna chęć uderzenia lub kopnięcia Winstona i świadomość, że wkrótce będzie dość duży, aby to uczynić. Winston czuł ulgę, iż pistolet chłopaczka jest tylko zabawką. Pani Parsons spoglądała nerwowo to na Winstona, to na dzieci. W lepszym świetle pokoju przekonał się ze zdumieniem, że jej zmarszczki naprawdę wypełnia kurz. Czasami rzeczywiście bywają bardzo hałaśliwe, stwierdziła. Są zawiedzione, że nie zobaczą wieszania i to pewnie dlatego. Ja jestem zbyt zajęta, żeby je zabrać, a Tom nie zdąży wrócić na czas z pracy. Dlaczego nie możemy zobaczyć wieszania? Ryknął chłopiec na cały głos. Chcemy zobaczyć wieszanie, chcemy zobaczyć wieszanie, darła się mała, wciąż skacząc dookoła. Winston przypomniał sobie, że wieczorem grupa jeńców eurazjatyckich, winnych zbrodni wojennych, ma zostać powieszona w parku. Egzekucje odbywały się zwykle raz w miesiącu i zawsze cieszyły się dużą popularnością. Zwłaszcza dzieci uważały je za wspaniałą rozrywkę. Pożegnał się z panią Parsons i wyszedł na korytarz. Ale ledwo się oddalił o kilka kroków, nagle coś trafiło go w tył głowy. Uderzenie było wyjątkowo bolesne, zupełnie jakby ktoś dźgnął go rozpalonym do czerwoności drutem. Kiedy okręcił się napięcie, ujrzał, jak pani Parsons wciąga siłą do mieszkania swoją latorośl chowającą do kieszeni proce. — Goldstein! — wrzasnął malec, zanim zatrzasnęły się drzwi. Najmocniej jednak poruszył Winstona wyraz bezradnego strachu na szarej twarzy pani Parsons. Wróciwszy do mieszkania, przeszedł szybko obok teleekranu i rozcierając kark, znów usiadł przy stoliku. Muzyka umilkła. Z ekranu dobiegał teraz szczekliwy wojskowy głos. Z wyraźną, krwiożerczą satysfakcją czytał opis uzbrojenia nowej pływającej fortecy, którą właśnie zakotwiczono między Islandią a Wyspami Owczymi. Z takimi dziećmi, pomyślał Winston, ta nieszczęsna kobieta musi żyć w ustawicznym strachu. Jeszcze rok lub dwa, a zaczną ją szpiegować 24 godziny na dobę, wypatrując przejawów nieprawomyślności. Niemal wszystkie dzieci to potwory. Najgorsze, że choć za pośrednictwem takiej organizacji jak kapusie chowano je na małych barbarzyńców nie do okiełznania, Im nawet się nie śniło, aby buntować się przeciwko władzy partii. Wręcz przeciwnie, uwielbiały partię i wszystko, co z nią związane. Piosenki, pochody, transparenty, wycieczki, musztra z drewnianymi karabinami, skandowanie haseł, gloryfikowanie Wielkiego Brata. Dla nich równało się to wspaniałej zabawie. Całą swoją furię kierowały na zewnątrz, przeciwko wrogom państwa, przeciwko cudzoziemcom, zdrajcom, sabotażystom, myślozbrodniarzom. Było niemal normalne, że ludzie powyżej trzydziestki bali się własnych dzieci. I nie bez powodu, bo prawie co tydzień The Times poświęcał akapit jakiejś wścibskiej małej gnidzie, zwykle używano określenia małoletni bohater, która posłuchała coś kompromitującego i złożyła policji myśli donos na rodziców. Ćmienie po pocisku z procy ustąpiło. Winston bez przekonania wziął do ręki pióro, zastanawiając się, czy przyjdzie mu do głowy jeszcze coś wartego zapisania w pamiętniku. Nagle zaczął znów rozmyślać o obrajenie. Przed laty, jak dawno, chyba ze 7 lat temu, śniło mu się, że idzie przez pokój zatopiony w ciemnościach. I kiedy mijał kogoś siedzącego nieco na uboczu, ten rzekł: spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku. Powiedział to bardzo cicho, jakby od niechcenia. Zabrzmiało nie jak polecenie, lecz stwierdzenie faktu. Winston, nie zatrzymując się, poszedł dalej. Rzecz dziwna, wówczas we śnie słowa te nie zrobiły na nim większego wrażenia, jednakże z czasem zyskały na znaczeniu. Teraz już nie pamiętał, czy to przed tym snem, czy dopiero później po raz pierwszy ujrzał O'Briena. Nie pamiętał też, kiedy uświadomił sobie, że głos ten należał do niego. W każdym razie nie miał żadnych wątpliwości. To właśnie O'Brien przemówił w ciemnościach. Winston nie potrafił się zdecydować i nawet po dzisiejszej wymianie spojrzeń wciąż nie był pewien, czy O'Brien jest jego przyjacielem czy wrogiem. Nie wydawało mu się to też specjalnie istotne. Łączyła ich nić porozumienia, ważniejsza od sympatii i osobistych przekonań. Powiedział: spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku. Winston nie wiedział, co oznaczają te słowa, ale był przekonany, że się kiedyś sprawdzą w ten czy inny sposób. Głos płynący z teleekranu umilkł. Sygnał trąbki, czysty i piękny, przeciął zatęchłe powietrze. Po czym speaker podjął chrapliwie: uwaga, uwaga, przed chwilą otrzymaliśmy komunikat z frontu malabarskiego. Nasze siły w południowych Indiach odniosły druzgocące zwycięstwo. Zostałem upoważniony do zakomunikowania telewidzom, że ofensywa, o której przebiegu za moment poinformujemy, może przybliżać nas do widocznego kresu działań wojennych. Oto treść komunikatu. Zaraz podadzę jakieś złe nowiny, pomyślał Winston. No i rzeczywiście, po krwawym opisie unicestwienia eurazjatyckich wojsk i odczytaniu nieprawdopodobnej listy zabitych jeńców, ogłoszono, że od przyszłego tygodnia przydział czekolady będzie zmniejszony z 30 do 20 gramów. Winston znów czknął. Działanie dżinu mijało, pozostawiając uczucie przygnębienia. Z teleekranu albo w celu uczczenia zwycięstwa, albo zatarcia pamięci o odebranej czekoladzie, popłynęły huraganowe tony hymnu Gwiazdo zachowaj oceanie. Należało stanąć na baczność, ale w miejscu, gdzie siedział, Winston był niewidoczny. Gwiazdo zachowaj oceanie ustąpiło miejsca lżejszej muzyce. Winston podszedł do okna, wciąż zwrócony plecami do teleekranu. Dzień nadal był zimny i przejrzysty. Gdzieś w oddali z głuchym łoskotem wybuchł pocisk rakietowy. Obecnie spadało na Londyn od 20 do 30 pocisków tygodniowo. W dole na ulicy wiatr szarpał naderwanym plakatem, na zmianę to zasłaniając, to odkrywając napis Anksoc. Anksoc. Nienaruszalne zasady Anksocu. Nowomowa, dwójmyślenie, zmienność przeszłości. Wydawało mu się, że wędruje przez dżunglę porastającą morskie dno, zagubiony w potwornym świecie, w którym on także jest potworem. Czuł się zupełnie sam. Przeszłość była martwa, przyszłość niewyobrażalna. Jaką miał pewność, że po jego stronie stoi choć jeden żywy człowiek? I skąd mógł wiedzieć, czy panowanie partii nie będzie trwało wiecznie? Zamiast odpowiedzi ujrzał trzy hasła wypisane na białej fasadzie Ministerstwa Prawdy. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Wyjął z kieszeni 25-centówkę. Na niej również, wyraźnymi, maleńkimi literkami, wypisano te same hasła. Rewers zdobiło oblicze wielkiego brata. Nawet z monety jego oczy śledziły każdy ruch. Ta sama podobizna widniała na monetach, znaczkach, okładkach książek, opakowaniach papierosów, wszędzie. I zewsząd obserwowały cię oczy, a głos napominał. We śnie, czy na jawie, w pracy, podczas posiłków, w budynku, czy na powietrzu, w kąpieli, czy w łóżku, nie miałeś dokąd uciec. Nic nie było twoje, prócz tych kilku centymetrów sześciennych, zamkniętych pod czaszką. Słońce przesunęło się i teraz, gdy nie odbijały się w nich jego promienie, niezliczone okna Ministerstwa Prawdy wyglądały równie groźnie jak strzelnice warowni. Na widok ogromnego gmaszyska w kształcie piramidy serce podeszło Winstonowi do gardła. Budowla była zbyt potężna, by można ją zdobyć szturmem. Nawet 1000 pocisków rakietowych nie zdołałoby jej zdruzgotać. Znów zaczął się zastanawiać, dla kogo pisze pamiętnik. Dla przyszłości. Dla przeszłości. Dla urojonej przez siebie epoki. Czekała go nie śmierć, lecz unicestwienie. Pamiętnik zostanie spopielony, a on sam ewaporowany. Tylko policja myśli przeczyta jego bazgroły, zanim wymarze go ze świata żywy i z ludzkiej pamięci. Jak tu przemawiać do przyszłości, skoro nie przetrwa po tobie żaden ślad, choćby jedno anonimowe słowo nagryzmolone na skrawku papieru? Teleekran wybił 14. Za 10 minut Winston powinien wyjść. O 14:30 musi być z powrotem w pracy. O dziwo, transmitowane bicie zegara dodało mu otuchy. Był samotnym duchem głoszącym prawdę, której nikt nigdy nie usłyszy. Dopóki jednak będzie ogłosił, w jakiś niejasny sposób ciągłość nie zostanie zerwana. To nie przez fakt, że ktoś cię słyszy, ale dlatego, że nie dajesz się ogłupić, trwa kulturowe dziedzictwo. Wrócił do stołu, zanurzył pióro w atramencie i napisał: do przyszłości czy przeszłości, do czasów, w których myśl jest wolna, w których ludzie różnią się między sobą i nie żyją samotnie, do czasów, w których istnieje prawda, a tego, co się stało, nie można zmienić. Z epoki identyczności, z epoki samotności, z epoki wielkiego brata, z epoki dwójmyślenia. Pozdrawiam was. Uzmysłowił sobie, że właściwie jest już trupem. Zrozumiał już dopiero teraz, kiedy odzyskał zdolność formułowania myśli, zrobił prawdziwy początek. Następstwa każdego czynu są z góry w nim zawarte. Napisał: myśl o zbrodnia nie pociąga za sobą kary śmierci. Myśl o zbrodnia jest śmiercią. Teraz, gdy uświadomił sobie, że jest trupem, najważniejsze było jak najdłużej utrzymać się przy życiu. Dwa palce miał poprawione atramentem. Właśnie taki drobiazg mógł go zdradzić. Jakiś wścibski gorliwiec w ministerstwie, najprawdopodobniej kobieta, ktoś taki jak ta drobna, rudawa blondynka albo ciemnowłosa dziewczyna z Departamentu Literatury, może zacząć się zastanawiać, dlaczego pisał podczas przerwy obiadowej. Dlaczego posługiwał się staromodnym piórem, no i co pisał, a potem szepnąć słówko, komu trzeba. Poszedł do łazienki i dokładnie zmył atrament grudowatym, brunatnym mydłem, które drapało skórę jak papier ścierny, więc znakomicie nadało się do tego celu. Schował pamiętnik do szuflady. Żadna próba ukrycia go nie miała najmniejszego sensu, ale powinien przynajmniej coś zrobić, żeby wiedzieć, czy grzebano mu w szufladzie. Położenie włosa na krawędzi było zbyt oczywistą sztuczką. czubkiem palca podniósł charakterystyczny jasny paproch i umieścił na okładce, z której musiał spaść, jeśli ktoś ruszyłby zeszyt. Rozdział trzeci. Winstonowi śniła się matka. Miał nie więcej niż 10 lub 11 lat, kiedy zniknęła. Była wysoką, postawną, dość małomówną kobietą, o powolnych ruchach i wspaniałych, jasnych włosach. Ojca widział we wspomnieniach mniej wyraźnie. Smagły, szczupły mężczyzna w okularach, zawsze starannie ubrany na ciemno. Najsilniej wryły mu się w pamięć ojcowskie buty na cienkich podeszwach. Najwidoczniej oboje pochłonęła jedna z pierwszych wielkich czystek w latach 50. W tej chwili matka siedziała gdzieś daleko pod nim, tuląc w ramiona jego siostrę. Siostry właściwie nie pamiętał wcale, tylko tyle, że była maleńkim, słabym, cichym dzieckiem o dużych, czujnych oczach. Obie patrzyły w górę, na niego. Tkwiły gdzieś w dole, może na dnie studni, może głębokiego grobu. I miejsce to, choć znajdowało się daleko pod nim, ciągle się obniżało. Były w salonie tonącego statku i spoglądały w górę przez coraz ciemniejszą wodę. W salonie jeszcze nie brakło powietrza, nadal go widziały i on też je widział, lecz cały czas pogrążały się w zielonej toni, która za chwilę miała je skryć na zawsze. On stał w świetle, na powietrzu, one zaś opadały nieustannie ku śmierci, a znajdowały się tam dlatego, że on przebywał na górze. Wiedział o tym. I one również. Tę wiedzę miały wypisaną na twarzach. Ale nie było w ich oczach ani sercach wymówki. Jedynie świadomość, że muszą umrzeć, aby on mógł żyć, i że należy to do nieodwracalnego porządku rzeczy. Nie mógł sobie przypomnieć, co się stało. Wiedział jednak we śnie, że w jakiś sposób matka i siostra poświęcają dla niego życie. Był to jeden z owych snów, które mimo typowo sennej scenerii stanowią kontynuację wcześniejszych rozmyśleń śpiącego. Podczas snu dokonuje on spostrzeżeń, a te nawet po przebudzeniu pozostają odkrywcze i cenne. Winston zdał sobie nagle sprawę, że śmierć matki przed blisko 30 laty była wydarzeniem tragicznym i smutnym, w sposób dziś już całkiem nierealny. Uprzytomnił sobie, iż rozpacz należy do minionych czasów, gdy istniało jeszcze życie osobiste, miłość, przyjaźń, a członkowie rodziny trzymali ze sobą w każdej sytuacji. Serce krwawiło mu na wspomnienie matki, bo umarła kochając go, podczas gdy on był zbyt samolubny, aby odwzajemniać jej uczucie i ponieważ w jakiś sposób, choć nie pamiętał w jaki, poświęciła życie dla osobistego, niezmiennego pojęcia wierności ideałom. Wiedział, że obecnie takie postępowanie nie jest możliwe. Dziś istnieją strach, nienawiść i ból. Nie ma zaś godności uczuć ani żadnych głębokich, skomplikowanych tragedii. Wyczytał to wszystko z wielkich oczu matki i siostry, które patrzyły na niego przez zieloną wodę, setki sążni od powierzchni i wciąż spadając coraz głębiej w otchłań. Nagle stał w letni wieczór na krótkiej, sprężystej murawie pozłoconej ukośnymi promieniami słońca. Krajobraz, pośród którego teraz się znajdował, tak często powracał w jego snach, że Winston nie był do końca pewien, czy rzeczywiście ani razu nie widział go na jawie. W myślach nazywał go Złotą Krainą. Było to opuszczone pastwisko z trawą wyskubaną przez króliki i krętą ścieżką, która wiodła między kopczykami kretowisk. W nierównym szeregu drzew po drugiej stronie pastwiska gałęzie wiązów kołysały się łagodnie na wietrze, poruszając gęstwiną liści podobno do kobiecych włosów. Gdzieś nieopodal, choć poza zasięgiem wzroku, wił się przejrzysty strumyk, a w rozlewiskach pod wierzbami pływały klenie. Ciemnowłosa dziewczyna szła w tę stronę przez murawę. Nagle jednym ruchem zdarła z siebie ubranie i pogardliwie cisnęła na ziemię. Ciało miała białe i gładkie, ale nie wywołało w nim pożądania, właściwie nawet nie spojrzał na nią. Ogarnął go natomiast podziw dla gestu, jakim odrzuciła ubranie. Ta swoboda i wdzięk przekreśliły cały kulturowy i myślowy dorobek ustroju. Aż człowiek gotów był uwierzyć, że wystarczy jeden wspaniały ruch ręki, by unicestwić wielkiego brata, partię i policję myśli. Ten gest również należał do minionych czasów. Winston obudził się ze słowem Szekspir na ustach. Z teleekranu wydobywał się ogłuszający gwizd, który trwał nieprzerwanie przez 30 sekund. Była 7:15. Pora pobudki dla urzędników. Winston poderwał się gwałtownie z łóżka, nagi, bo członek zewnętrznej partii rocznie otrzymywał zaledwie 3000 kartek odzieżowych, a na piżamę trzeba było zużyć 600. I chwycił z krzesła znoszony pod koszulek oraz kalesony. Za 3 minuty miały się rozpocząć podrygi poranne. W następnej chwili wstrząsnął nim gwałtowny atak kasztu, który zawsze nachodził go tuż po przebudzeniu. Tak mu później brakowało tchu, że musiał się położyć na plecach i kilka razy wciągnąć głęboko powietrze, aby znów normalnie oddychać. Od intensywnego kasztu żyły nabiegły mu krwią, a owrzodzenia na nodze zaczęły swędzić. 30-40-latki! Wrzasnął świdrujący kobiecy głos. 30-40-latki! Proszę na miejsca! 30-40-latki! Winston stanął na baczność przed teleekranem, na którym pojawiła się postać młodej kobiety, chudej, lecz muskularnej, w stroju gimnastycznym i tenisówkach. Zgięcia i wyrzuty ramion! Zakomenderowała. Uwaga, podaję tempo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No z życiem, towarzysze, z życiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Bolesny atak kasztu nie zdołał wymazać z pamięci Winstona wrażenia, jakie wywarł na nim sen. Powrócił do niego podczas rytmicznych ćwiczeń. Z twarzą ułożoną w ponury grymas zadowolenia, najwłaściwszy w czasie podrygów porannych, wyrzucał mechanicznie ramiona, usiłując przywołać we wspomnieniach mglisty okres wczesnego dzieciństwa. Było to wyjątkowo trudne. Nie sięgał